Nec mergitur. Kapitan Borchardt w szkole morskiej wykładał astronawigację. Przedmiot często przysparzający kłopotów przyszłym wilkom morskim. Zdarzyło się, że przyswojenie wiedzy o żeglowaniu według gwiazd przekraczało możliwości jednego z uczniów. Kapitan był znakomitym nauczycielem i lubił młodzież, ale tym razem wyraził swoją niewiarę w dalszą karierę nawigatora. Stwierdził jednak, że jeżeli ten jakimś cudem zda u niego egzamin z astronawigacji, to kapitan wejdzie do klasy na rękach, klaszcząc nogami. W szkole krążyły legendy o niezwykłej sprawności fizycznej kapitana. A tu nadarzyła się okazja, by to sprawdzić. Przystąpiono do intensywnych korepetycji, które okazały się na tyle skuteczne, że w indeksie nieszczęśnika pojawiła się słaba, ale jednak pozytywna ocena. Kapitan wpisał ją, zamknął dziennik i wyszedł z sali. Grupa zamarła. Uczniowie nie mogli uwierzyć, że ich wykładowca, człowiek niezłomnych zasad, nie dotrzymał słowa. Ale nie były to czasy praw uczniów. Po dłuższej chwili drzwi się otworzyły i kapitan Borchardt wszedł do klasy na rękach, klaszcząc nogami. A więc tak, jak obiecał. W ostatnich latach życia asystentką, opiekunką i przyjaciółką kapitana była Ewa Ostrowska, dziennikarka. To jej opowieść.
Kapitana Borcharda poznałam dość późno, w połowie listopada 1978 roku. Podobnie jak wiele czytelniczek, napisałam do niego pełen zachwytu list po lekturze książki Znaczy kapitan. Wstyd się przyznać, ale dopiero wtedy zetknęłam się z jego twórczością. Potem pożyczyłam krążownik z Somosiery i prawdę mówiąc nie spodziewałam się żadnej reakcji, jednak otrzymałam list, w którym kapitan prosił mnie o kontakt telefoniczny. Zrobiłam to następnego dnia, a on zaproponował spotkanie. Rozmowa w jego mieszkaniu odbyła się pewnie tak jak zwykle, ale ja byłam oszołomiona. Kapitan miał wtedy ponad 70 lat i był mocno schorowany. Odnowiły mu się kontuzje odniesione na transatlantyku Piłsudski i w czasie ratowania załogi na zbombardowanym Chrobrym. Był tak fascynującym człowiekiem, że potrafił oczarować każdego. Ja też wyszłam z tej rozmowy oczarowana, mimo że na moją propozycję pomocy przy porządkowaniu ogromnej ilości materiałów, dokumentów, listów, które mi pokazywał, odpowiedział odmownie. Pomyślałam, że było to pierwsze i ostatnie nasze spotkanie. A jednak wydarzyła się sytuacja, która zmieniła bieg wydarzeń i po jakimś czasie otrzymałam ponownie list z pytaniem, czy moja propozycja pomocy jest aktualna. Okazało się, że pani, która przepisywała teksty, złamała rękę, a leczenie zapowiadało się na długo. Tak zaczęła się moja przygoda, która zaważyła na całym moim życiu. Najpierw pojawiałam się u niego na Mickiewicza 16 raz w tygodniu, potem dwa razy, a w końcu codziennie. Nie tylko by przepisywać i adiustować teksty, ale także robić zakupy. Kapitan w postępowaniu z ludźmi zachowywał dużo rezerwy, zwłaszcza wobec kobiet, co było wynikiem doświadczenia życiowego. Pojawiało się u niego wiele osób, nawet swego czasu nasyłanych przez służbę bezpieczeństwa, w tym także panie, które deklarowały uczucia. Nie dziwię się zatem, że chciał mnie sprawdzić. Myślę, że wywarłam dobre wrażenie. Bardzo się starałam, a poza tym, gdy się zjawiłam, nastała zima stulecia i kapitan pozbawiony jakiejkolwiek zewnętrznej opieki znalazł się w sytuacji przymusowej, a był absolutnie sam. Kapitan był bardzo wymagający, nigdy nie narzucał niczego, ale był bardzo dobrze zorganizowany i miał swój rytm, do którego trzeba się było dostosować. Był taki jak jego twórczość. Czytelnika starał się czegoś nauczyć, wskazać mu drogę postępowania, ale także dać moment wytchnienia i radości. Uważał, że w każdym działaniu musi być potrójna jedność myśli, słów i czynów. I taki był w życiu. Kiedy było mu coraz trudniej wychodzić, udało mu się kupić, nie ukrywam, że z jego pomocą, malucha. Były to zabawne sytuacje, kiedy próbowałam pomóc temu potężnemu mężczyźnie wsiąść do małego samochodu. Ludzie zatrzymywali się, by zobaczyć, co się dzieje. A jak widzieli, że to kapitan Borchardt, uśmiechali się przyjaźnie. Na ulicy często zatrzymywali się, by uścisnąć rękę i zapytać o zdrowie. Myślę, że budził głównie przyjazne uczucia, oczywiście z wyjątkiem ludzi zawistnych, którzy mieli podobne ambicje. Z czasem zaczęła rodzić się między nami więź. Kapitan miał bardzo trudne życie osobiste. Nie udało mu się małżeństwo. Żona była światową damą o ogromnym temperamencie, pierwsza polska lotniczka. Różnili się charakterami. Po zajęciu Wileńszczyzny przez wojska sowieckie we wrześniu 1939 roku Karolina wyjechała z córką Danusią przez Kowno do Szwecji, a potem do Anglii i tam została. Nie mieli rozwodu, choć w rzeczywistości ich małżeństwo nie istniało. Kapitan ogromnie kochał córkę, która w Anglii skończyła medycynę, a po wyjściu za mąż wyjechała do Stanów Zjednoczonych. I też poza dwoma przyjazdami do kraju za życia kapitana i listami nie było innego kontaktu. Obie panie przyjechały na pogrzeb. Być może ten formalny związek małżeński uchronił go od dalszych niewłaściwych kroków, bo chociaż był taki wymagający i uważny, to z perspektywy czasu i wiedzy, jaką mam, o czym nie mogę mówić, był naiwny w stosunku do kobiet. A co do mnie? Każdy człowiek ma prawo do ciepła, które ja starałam się mu stworzyć, a on traktował mnie jak kogoś pośredniego między bliską kobietą a córką i jednocześnie bał się utracić. Byłam wtedy młodą kobietą po rozwodzie. Mogłam spotkać mężczyznę, z którym zechcę stworzyć dom i jego zostawić. Nie przychodziło mi to nawet do głowy, ale musiałam cały czas dawać do zrozumienia, że nie zamierzam być jeszcze jedną kobietą, która go zawiodła. Kapitan, którego ideałem była matka, osoba szlachetna, wielka patriotka, chciał kobiety stawiać na piedestale i wielbić. Tymczasem życie przynosiło zupełnie inne sytuacje i układy. Dla wielu osób interesujących się tematyką morską Karol Olgierd Borchardt jest autorem książki Znaczy Kapitan, a przecież był jeszcze Krążownik spod Somosiery, najbardziej wojenna książka w jego twórczości, która ugruntowała jego pozycję jako pisarza. I długo przyszło czekać na trzecie dzieło Borcharda, Szaman morski, do którego większość opowiadań powstała najwcześniej, bo już w 1942 roku, podczas rekonwalescencji na szkockich wrzosowiskach. Tworzone do niej opowiadania posłużyły autorowi do ćwiczeń w sztuce pisania. Była to ostatnia książka wydana za życia autora na przełomie lat 1985-86. Dwa kolejne tytuły, Kolebka nawigatorów i Pod czerwoną różą, zostały wydane pośmiertnie. Do pierwszego z nich autor cyzelował gotowe i niemal kompletne opowiadania, do których materiały zbierał jeszcze jako starszy oficer na darze Pomorza. Jednak zaginęły w wojennej zawierusze. I ostatnia, najmniej znana pozycja wydawnicza, w której obok Karola Olgierda Borcharda widnieje moje nazwisko. To miała być powieść autobiograficzna kapitana pod tytułem Od czerwonej do białej róży. Czerwona róża była dla niego symbolem końca dzieciństwa. Taki bukiet wręczył młody Karol ciotce, która przygotowywała go do egzaminu maturalnego, zaś biała dyskrecji. W starożytnym Rzymie, gdy jakieś rozmowy miały się odbywać w tajemnicy, pod sufitem wieszano bukiety białych róż. Po śmierci autora okazało się, że w niedokończonej książce jest zbyt mało materiału do druku. W rezultacie podzielona została na dwie części, Pod czerwoną różą i Pod białą różą. Moje wspomnienia o kapitanie znalazły się w części drugiej, której tytuł zobowiązuje. Wspomnienia o kapitanie pisałam krótko po jego śmierci z wielkimi emocjami, dlatego w 2001 roku napisałam i wydałam książkę Kapitan własnej duszy, Borchardt znany i nieznany. W pewnym momencie pracy u kapitana musiałam zrezygnować z innych zajęć. Byłam nieubezpieczona. Dlatego kapitan przekazał mi prawa autorskie, aby w przyszłości nie umarła z głodu. Już po jego śmierci założyłam oficynę wydawniczą Miniatura, by wydać kolebkę nawigatorów, którą przed śmiercią przygotował do druku. A właściwie głównym powodem założenia wydawnictwa była budowa pomnika na grobie kapitana, co oznaczało ogromny wydatek. I rzeczywiście z dochodu ze sprzedaży książki na podstawie projektu rzeźbiarki Ireny Loroch postawiłam pomnik z wygrawerowaną sentencją Nec mergitur, nigdy nie zatonie. To cytat z krążownika spod Somosiery, a właściwie podpis pod obrazem Ferdynanda Ruszczyca wyobrażającym Rzeczpospolitą w postaci okrętu, który nie może zatonąć. Moim zdaniem słowa te można też odnieść do osoby kapitana i jego twórczości. Bardzo ważną rolą w życiu kapitana Borcharda było nauczanie. Zresztą książka Znaczy kapitan powstała dla młodych ludzi, którzy chcieli się uczyć w szkole morskiej, by pokazać im, jak powinien wyglądać wzorzec oficera, nawigatora. Spodobało się to nie tylko młodzieży, a nawet decydowało o drodze życiowej dorosłych ludzi. Spotkałam kiedyś dojrzałego pana na stanowisku, który, gdy dowiedział się, że pracowałam u kapitana, opowiedział mi, że książkę Znaczy kapitan przeczytał studiując już na Politechnice Warszawskiej, po czym wszystko rzucił, pojechał do szkoły morskiej w Szczecinie i nigdy tego nie żałował. Niecodzienne pasje pochłaniały kapitana Borcharda i to w sensie dosłownym, bo czymkolwiek się zajmował, robił to zawsze z wielkim oddaniem. Poza jogą było wielkie zainteresowanie historią starożytnego Egiptu, hieroglifami egipskimi, z których stworzył słownik morski. Nie były mu obce grafologia i frenologia, a nade wszystko astrologia, powiązana z przedmiotem jego nauczania w szkołach morskich, astronawigacją, na której temat miał własną teorię, ale nie zdążył uporządkować i spisać swoich przemyśleń. Kapitan Borchardt wykonywał 3 uzupełniające się nawzajem zawody, przy czym jeden wynika z drugiego, a trzeci z dwóch wcześniejszych. Nawigator, nauczyciel, pisarz tworzą swoistą triadę zgodną z łacińską sentencją Omne trinum perfectum. Wszystko, co potrójne, jest doskonałe. Pamiątki po kapitanie, przez pewien czas przechowywane w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, znalazły swoje miejsce w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu, w wieży miotania ogniem, gdzie odtworzono również jego 7 niebo, mieszkanie na poddaszu gdyńskiej willi na Kamiennej Górze. 8 października 2011 roku podniesiono w Gdańsku biało-czerwoną banderę na żaglowcu Kapitan Borchardt, którego macierzystym portem od 2017 roku jest Szczecin.